Tydzień w Wielkopolsce.
Dzień dobry, w tej godzinie skomentujemy wydarzenia tygodnia w naszym regionie. Zapraszam do godziny 16, Adam Michalkiewicz, a w studiu gość Artur Adamczak, portal w poznaniu.pl.
Dzień dobry, witam ciebie, witam radiosłuchaczy.
Na początek przenieśmy się do środy wielkopolskiej. Dzisiaj pogrzeb znanej w tym mieście dentystki. Zginęła w niedzielę rano od ciosów młotkiem. Tydzień temu w niedzielę ranny został jej syn ksiądz. Morderca zabrał z domu biżuterię, kilka książek, dewocjonalia i część zastawy. Podejrzany 48-letni Mołdawianin usłyszał zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa, a w poniedziałek w środzie wielkopolskiej był Grzegorz Ługawiak.
Jak mówi redaktor Gazety Śledzkiej Zbigniew Król, zamordowana lekarka była w mieście znana, ceniona i lubiana.
Pani doktor, 84 lata, ale lekarz, który przyjmował tutaj pacjentów od zawsze i przyjmowała do teraz. Tutaj my mamy mnóstwo takich komentarzy na naszych profilach w mediach społecznościowych, kiedy ludzie piszą, byliśmy u pani doktor tydzień temu, prawda, byliśmy dwa tygodnie temu i pani doktor zawsze po prostu pomagała, bo zawsze mówiło się, że jeżeli nie masz już gdzie pójść, to na pewno po prostu pani doktor przyjmie po prostu pacjenta. I tak to było, dlatego ona miała świetne postrzeganie w środzie i była bardzo lubianą osobą.
Opinie Zbigniewa Króla potwierdzali spotkani przeze mnie mieszkańcy miasta.
Nie było kiedyś stomatologa.
Tyle stomatologów nie było, no to człowiek po prostu korzystał z jej usług, a ona przyjęła każdego, czy nawet w nocy. Bardzo uczynna, bardzo.
W środzie już wcześniej dochodziło do najcięższych przestępstw, ale to ta sprawa jest mocno komentowana, bowiem podejrzanym jest obcokrajowiec, ubolewa Zbigniew Król.
My wyłączyliśmy komentarze od razu u nas, nie, żeby nie było można komentować. Wiedzieliśmy, co się wytoczy, zresztą na innych gdzieś tam w innych mediach oczywiście ten hejt się zaraz tam wylał, nie? Może to jest jakiś tam problem. Sam się zacząłem zastanawiać, jeszcze problem związany z tym, że tutaj pracuje mnóstwo ludzi obcokrajowców i na przykład mieszkańcy Starówki mówią, że wieczorem jak idziesz, nie mówię, że coś się dzieje, bo nie dzieje się, nie? Trzeba teraz mówić, nie? Ale idziesz, prawda, i siedzą po prostu mężczyźni młodzi, średnim wieku, prawda, i sobie tam siedzą i sobie po prostu wszyscy tam obserwują, nie? I ludzie zaczynają czuć coś takiego, jakiś taki dreszczyk, nie?
Nie tylko internet komentuje tę sprawę nieprzychylnie wobec obcokrajowców. Takie głosy można też spotkać na ulicy miasteczka. Proszę pani, czy środa jest spokojnym miejscem do życia?
No już teraz chyba nie będzie. Różnie to jest, bo to...
dużo obcych, nie? To wszystko.
Strach na przykład iść tam na pociąg, na...
Tam jest ciemno, czy wieczorami.
Jest ciemno, to... Także no jest naprawdę... Nieciekawie.
Bardziej spokojniejsze, a teraz za dużo to wszystko się dzieje, nie?
Ja, broń Boże, nie jestem adwokatem tych ludzi, natomiast takie straszne morderstwo 2 lata temu pod Biedronką, to obcokrajowcy nie brali w tym.
Nie.
Natomiast nie jest pani pierwszą osobą, która mówi o tym, że to może uruchomić taką falę.
Społeczeństwo się boi.
Charakterystyczne w tej sprawie jest to, że ludzie deklarują obawę przed obcokrajowcami, natomiast żadna z zapytanych osób nie została przez nich skrzywdzona. W czasie doprowadzenia podejrzanego do prokuratury padały nawet wezwania do samosądu, ale także wśród zgromadzonych tam mieszkańców nikt krzywdy od obcokrajowców nie doznał.
Chory człowiek, za dużo chyba tych obcokrajowców.
Czuje się pan zagrożony tu w środzie obecnością obcokrajowców?
Ja jako tako nie.
Sprawcę ujęto błyskawicznie. Działania prokuratury są transparentne, na ile to możliwe. Takie sprawne działanie może pomóc tłumić w zarodku rodzącą się w środzie niechęć do obcokrajowców, którzy pracują w okolicznych zakładach.
Ta sprawa, jak słyszymy, budzi emocje. Gazeta Śledzka wyłączyła komentarze pod artykułami. Zatrzymany w tej sprawie to obywatel Mołdawii. To jest metoda wyłączania możliwości komentowania artykułów?
No jest to jakaś metoda na pewno, chociażby też po to, żeby całej tej spirali nienawiści do obcokrajowców nie nakręcać. To widać także przy innych też historiach, że często podkreśla się albo też rzuca się na przykład słowo, jeśli to się wydarzy w jakiejś tam dzielnicy, nie mam tu na myśli teraz akurat środy wielkopolskiej, wracam do Poznania, że kto wie, czy to na przykład nie byli Ukraińcy, więc to są takie sugestie, takie nakręcanie trochę takiej nienawiści właśnie do obcokrajowców, do ludzi, którzy pracują w naszym mieście, czy w naszym regionie. No w tym przypadku tragiczna historia, bardzo współczuję rodzinie najbliższym tej pani, nawet nie potrafię sobie wyobrazić skali ogromu tego nieszczęścia, które przytrafiło się tej rodzinie. Natomiast wracając do twojego pytania, wydaje mi się, że tak jak powiedziałem, wyłączenie czasami tych komentarzy trochę tonuje, trochę uspokaja, takie jest moje zdanie. Trochę wycisza całą dyskusję, bo tak naprawdę w tym przypadku powinniśmy zająć tylko się i wyłącznie tym, co ten człowiek zrobił. Już nieważne, kim on jest z pochodzenia, tylko to, co zrobił, że to zasługuje na potępienie. Tu jest najwyższa kara. Powinna być według mnie przewidziana dla tego człowieka. Oczywiście jest sąd, będzie prawomocny wyrok sądu i tak dalej. Z tego, co wiemy, on się przyznał do winy, przyznał się do tego, co zrobił. Wspomniałeś przed chwilą, przed materiałem jeszcze tak naprawdę, co on ukradł z tego domu. To są jakieś takie błahostki, można by powiedzieć, więc on chyba szedł na ten napad, na ten rozbój, na tą kradzież z jedną tylko myślą, że jeśli ktoś stanie na jego drodze, to on po prostu zabije. No, niestety...
Brutalnie zabił, używając młotka. Skradł naprawdę drobne rzeczy. Kilka książek, biżuterię, medalik, krzyżyk. No, to nic, to nie są rzeczy warte miliony złotych. Wróćmy jeszcze do tego obywatelstwa. Niektóre redakcje, informując o tym morderstwie, nie podawały, skąd pochodzi zatrzymany w tej sprawie. Może to jest też metoda? Czy jednak to będzie wtedy ukrywanie pewnych faktów i będzie zarzut w stosunku do mediów, że nie chcą tego podawać?
Ciężko mówić, jeśli jest informacja, bo przeważnie takie informacje dziennikarze otrzymują od policjantów, od policji. No ciężko ukrywać to, że ktoś jest z pochodzenia takim a takim człowiekiem, jest obywatelem takiego a takiego państwa. Jest to jakby fakt, kiedy opisujesz dane wydarzenie, więc ukrywanie tego, nie wiem, czy to byłoby najlepsze, skoro jest to fakt, to o faktach się mówi. Natomiast jakie są opinie później, no to jest właśnie ten element, na którym możemy jakoś zapanować, czyli właśnie wyłączając, dajmy na to komentarze, ale ukrywanie faktu, że ktoś ma tyle i tyle lat, że dopuścił się takiego a takiego czynu, czy jest stąd, czy stamtąd, czy jest mieszkańcem Poznania, Grodziska, nie wiem, Środy Wielkopolski, no to już chyba jest nie do końca dobre.
Niepodawanie też takich informacji mogłoby sugerować, że media, dziennikarze są w jakimś spisku, że próbują ukrywać te informacje, czyli lepiej to podać, żeby nie było takich zarzutów w stosunku do dziennikarzy.
Dokładnie z tym się z tobą zgodzę, bo od razu to był właśnie, bo pojawił się słowo spisek, które często jest ostatnio gdzieś tam się pojawia na przestrzeni internetu, że jeśli o czymś nie mówisz albo jakiś fakt pomijasz, to uczestniczysz w jakimś spisku i pewnie byłoby dokładnie tak, jak powiedziałeś. Dlatego też uważam, że mówienie o faktach, o tym, co nastąpiło, co się stało, to, co można w ogóle podać, bo czasami też policja prosi o to, aby o szczegółach danego zdarzenia nie mówić.
Zwłaszcza, kiedy sprawca jest niezłapany albo nie wszyscy
tak
są
było
jeszcze
też w tym
złapani.
Przypadku. Pamiętam, że te pierwsze informacje, które wychodziły od policji, były takie, że to jakaś osoba przypadkowa zobaczyła wybite okno, zawiadomiła policję i tak dalej. Pewnie takie informacje wychodziły po to, aby właśnie policjanci mogli spokojnie pracować, bo pewnie byli na tropie tego człowieka, jak się później okazało, tak naprawdę sąsiada i to dość bliskiego sąsiada tej zmarłej pani.
Mieszkał naprzeciwko kamienicy, w którym mieszkała, żyła ta dentystka. Policja szybko zadziałała w tej sprawie. Jeszcze tego samego dnia sprawca, podejrzany w tej chwili, był zatrzymany.
No tak, dokładnie. No, pewnie było sporo dowodów. Z tych informacji nieoficjalnych, które mamy, które też są w przestrzeni internetu, wiadomo, że w domu w trakcie napadu i tej zbrodni była także, były dwie jeszcze inne osoby, dwie młode dziewczyny. Kto wie, czy to właśnie one w jakiś sposób nie powiedziały, jak wygląda ten człowiek, a skoro policjanci mają rozeznanie, tym bardziej dzielnicowi, mają rozeznanie o swoim terenie, wiedzą, kto mieszka i co się dzieje na dzielnicy, no to właśnie być może to był ten krok, ten element, który spowodował, że ten człowiek już po kilku godzinach od tego całego tragicznego zdarzenia został złapany.
Wczoraj Piotr Żytnicki w Gazecie Wyborczej opisał szczegóły tej sprawy. 48-letni Aleksandr L. przyjechał do Polski 2 lata temu. Najpierw mieszkał w Katowicach, później w Poznaniu. Potem przeniósł się do Środy Wielkopolskiej i miał tu przebywać nielegalnie. Tak wynika z tych ustaleń. Ta sprawa, Środa żyje pewnie też tą sprawą, dzisiaj pogrzeb dentystki. Te emocje w Środzie będą teraz wyciszane? Ja myślę, politycy w to się zaangażują i...
Mam nadzieję, że nie, bo tutaj polityka nikomu do niczego nie jest potrzebna, tak? Mi się wydaje, że sprawa powinna być wyjaśniona od początku do końca przed sądem. To sąd powinien tutaj podjąć takie, a nie inne kroki. To sąd powinien wydać wyrok w tej sprawie, a nie ludzie. W tym materiale słyszeliśmy, że nawet już tam jakieś osoby stały, kiedy ten człowiek przyjeżdżał do prokuratury, że zrobiłyby samosąd. No nie tak wygląda ten świat, nie tak jest skonstruowany, nie po to jest prawo, aby z niego nie korzystać, tylko wydawać jakieś samosądy. Myślę, że tą sprawą środa jeszcze będzie żyła, skoro ta pani przez długie lata była znaną, lubianą panią stomatolog. Czytałem komentarze, że często tak naprawdę potrafiła zerwać się, w cudzysłów oczywiście, do pracy między pójściem do kościoła, a na zakupy, czy przygotowaniem obiadu, bo chciała po prostu pomóc, no to pewnie spowoduje, że ci ludzie o tym będą mówić. To nie jest tak, że dzisiaj będzie pogrzeb i w poniedziałek o tym wszyscy zapomną.
Ponad 80 lat i ciągle w zawodzie, niełatwym zawodzie, zawodzie dentysty, który też wymaga dużo precyzji. Pewnie nie jeden mieszkaniec Środy zawdzięcza to, że zęby są w niezłym stanie.
Że się ładnie uśmiecha, chociaż pewnie teraz w Środzie Wielkopolskiej nikomu nie jest do śmiechu po tym, co się stało.
Wróćmy jeszcze do tej narodowości. W tym tygodniu był też atak nożownika na autostradzie A2 i od razu, kiedy pojawiły się te informacje, to w komentarzach było pytanie, a narodowości sprawcy to wy podać nie możecie. Tu się okazało, że dwóch Polaków się pokłóciło.
Tak, akurat. Rzeczywiście. I ja też od razu powiem, pewnie też śledziłeś te informacje, które wypływały od policji, że policja od razu zaznaczyła, że to jest dwóch Polaków pokłóciło się na autostradzie. W ogóle to jest jakaś absurdalna sytuacja. Jeśli to są kierowcy zawodowi i oni, już nie mówię o tym, że się biją, no bo to jakby to jest w ogóle coś, ale dwóch kierowców zawodowych nagle staje na środku ruchliwej drogi i zamierzają sobie coś wyjaśniać. No to już znak zapytania, czy takie osoby powinny dalej pracować w tym zawodzie. No powinny chyba sobie zdawać sprawę z tego, że autostrada to nie jest jakiś chodnik, jakiś parking, gdzie nic się na nim nie dzieje, tylko to jest ruchliwa droga. To, co się później stało, to już jest jakby inna para kaloszy, ale zatrzymanie...
I to nie najmłodsi panowie, 48 lat.
Wydaje się, że doświadczeni kierowcy.
Poszkodowany 56 lat.
Więc wydaje się, że doświadczeni kierowcy, którzy tak za kółkiem spędzili tam już kilkadziesiąt, może kilkaset godzin, przejechali kilka tysięcy kilometrów, a robią coś takiego, po prostu niepoważne zachowanie jednego, jak i drugiego, no ten jeden z nich poniesie poważne konsekwencje, bo grożą mu 3 lata więzienia po tym, jak policja postawiła mu zarzuty.
Pytanie teraz, czy w tych informacjach będziemy już zawsze podawać, czy to Polacy, czy nie Polacy, bo może w tę stronę powinniśmy zmierzać w naszych informacjach.
No może tak.
Żeby ucinać od razu te spekulacje,
natomiast
że
tych spekulacji
to
jest coraz więcej. Ta niechęć niestety do obcokrajowców się pojawia. Wykorzystują to politycy i to pewnie też przez nich coś takiego się dzieje, że coraz więcej osób właśnie ze świata polityki, które coś znaczą, które są... nazwijmy to, mają autorytet, mówią takie, a nie inne rzeczy, co później powoduje, że są takie komentarze, że trzeba wyłączyć serwis, zawiesić kanał, aby nie pojawiał się hejt, aby nie wydarzyło się coś jeszcze bardziej złego.
W Polsce mieszkają setki tysięcy gości z Ukrainy, Mołdawii, Gruzji. Pracują tu, płacą składki. Ratują także nasz rynek pracy, bo to też trzeba wyraźnie powiedzieć, że w wielu zawodach, w wielu firmach brakuje ludzi do pracy. A jednak mam wrażenie, że kiedy morderstwo dokonuje obcokrajowiec, no to jest o nim głośniej niż jak morduje Polak. A 2 lata temu mieliśmy morderstwo w Środzie dokonane przez Polaka wtedy.
No właśnie, no w jaki sposób gdzieś tam nas się budzi coś takiego jak niechęć, tak powiem, dość kolokwialnie niechęć do obcokrajowców. Wynika to może z tego, że nie wiem, niepotrzebnie dajemy się ponieść tym złym emocjom, które właśnie nam cały czas gdzieś w nas rzucają politycy, do nich wrócę. I być może to właśnie powoduje, bo patrząc po tym, że często ci ludzie pracują w takich zawodach, w których Polacy by nie pracowali. Co więcej, niektóre z tych osób są całkiem dobrze wykształcone. Zmieniają zawód tylko dlatego, że szukają pracy, bo tam, teraz pokazuję akurat, daję przykład Ukrainie, tam toczy się wojna i tam po prostu nie ma dla nich miejsca pracy w swoim zawodzie, nie wiem, nauczyciela, księgowego i tak dalej. Pracują jako sprzątacze, pracują jako kasjerzy w sklepach, a Polacy często do takiej pracy nie podchodzą, bo twierdzą, że te pieniądze są zbyt małe. W związku z tym oczywiście ratują nam rynek pracy, bo gdyby tak wziąć pod uwagę, że teraz nagle kilkaset tysięcy ludzi wyjeżdża z naszego kraju, no to ja myślę, że niektórzy pracodawcy popadliby w poważne kłopoty, bo nie mogliby złożyć kadry, która by u nich pracowała.
Artur Adamczak z serwisu w Poznaniu.pl jest dzisiaj naszym gościem. Za chwilę wracamy do rozmowy.
To był tydzień w Wielkopolsce. To był tydzień w Wielkopolsce.
nie ma naszej zgody na likwidację PKP Cargo. Związkowcy z Poznania manifestowali w obronie przewoźnika. Zarząd spółki zapowiedział, że w sierpniu zamierza zwolnić 1/3 zatrudnionych, w tym 426 osób w zachodnim zakładzie obejmującym Wielkopolskę, Zachodniopomorskie i Lubuskie. A w proteście w Poznaniu uczestniczył m.in. lider wielkopolskiej Solidarności Jarosław Lange.
Protestujemy przed jednym z większych zakładów PKP Cargo, który funkcjonuje na terenie województwa wielkopolskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego. Tutaj rzeczywiście jest bardzo duży problem, ponieważ pełniący obowiązki prezesa, pan wojewódko, zapowiedział likwidację i zwolnienia co najmniej 30% pracowników pracujących w PKP Cargo, ale to oczywiście będzie skutkowało jeszcze większą liczbą zwolnionych pracowników w spółkach zależnych. Tutaj mówi się o liczbie około 40221 pracowników. To jest naprawdę przeogromna ilość ludzi. Ja powiem jedną rzecz, która jest tutaj chyba, myślę, że najlepszym podsumowaniem tego, co się dzieje w tej firmie. Jest takie dobre, stare, staropolskie powiedzenie, że kowal zawinił, a cygana powieszono. Tym cyganem niestety są tutaj pracownicy, którzy przecież nie uczestniczyli w poszczególnych zarządach, nie decydowali o kondycji tej firmy i o kierunkach rozwoju. To są również związki zawodowe, które też nie uczestniczyły w decyzjach politycznych, takich czy innych, jeśli chodzi o kwestie związane z tą firmą, a skutki tego złego zarządzania, czy być może złych decyzji podejmowane są i co naprawdę cierpią z tego powodu pracownicy.
To przewodniczący Wielkopolskiej Solidarności Jarosław Lange. To jeszcze głos pracownika PKP Cargo, który mówi, dlaczego rozpoczął pracę w tej firmie. Rozmawiał z nim Szymon Majchrzak.
Drugi przewoźnik, czy nawet pierwszy w Europie, no potęga, no to chłopie, tam ktoś mówi składaj tam, bo tam no jest przyszłość, nie? No,
też ja tak, łatwo się było dostać?
No nie właśnie, bo badania takie są dosyć takie te kolejowe, takie wymagające. W międzyczasie już jakieś firmy też się odzywały, ale...
No, chciał tutaj?
No chciałem tutaj, nie? No człowiek gdy poty wylewał, żeby się pokazać w firmie i żeby się nauczyć. I to pękło to jak bańka mydlana, nie?
Restrukturyzacja ma pomóc spółce odzyskać płynność finansową, o której utratę pełniące obowiązki prezesa PKP Cargo Marcin Wojewódka oskarża poprzedni rząd. Jego zdaniem nakazanie firmie rozwożenia węgla po kraju spowodowało utratę innych klientów. PKP Cargo da się jeszcze uratować? To pytanie do Artura Adamczaka, portal w poznaniu.pl.
No, powiem szczerze, że to jest dość ciężka sprawa, bo na tę całą sytuację należy patrzeć nie tylko przez pryzmat tego, o czym mówi obecny prezes. Oczywiście była to jedna z takich dość kontrowersyjnych decyzji premiera Morawieckiego, aby to właśnie PKP Cargo tylko i wyłącznie zajmowało się rozwożeniem węgla. Na to trzeba jednak patrzeć przez lata wstecz i to nie 8, nawet 10 i 12 lat temu. Ja dziś przed nagraniem tej naszej rozmowy, przed wizytą u ciebie w studiu, rozmawiałem z kolegą Bartkiem Pomianowskim, to dziennikarz TV Poznań, od lat zajmuje się tematyką kolejową, prowadzi swój program Pociąg do Wielkopolski. Pytałem się, Bartek, jak ty widzisz tą historię z PKP Cargo? On mówi, że przez lata wiele osób mówiło, że źle się dzieje w tej firmie. Początki były na przykład tego złych działań były takie, że zarządy firmy sprzedawały lokomotywy. Sprzedawały je za bezcen, bo twierdziły, że te lokomotywy nie mogą jeździć po torach kolejowych, już nie nadają. Były kupowane za naprawdę małe pieniądze. Okazywało się, że byli inwestorzy, prywatni inwestorzy, którzy remontowali te lokomotywy i za chwilę one pojawiały się znów na torach, świadcząc usługi właśnie z przewozów cargo, przewozów towarowych. I w taki sposób kolejne już zarządy zbudowały sobie konkurencję. Nie wiem, czy wiesz, że w tej chwili na polskich torach jeździ ponad 100 firm, które świadczą usługi przewozów towarowych.
Wolny rynek.
Jest wolny rynek, dokładnie jest wolny rynek. Firma PKP Cargo, można powiedzieć, w pewnym stopniu wyhodowała sobie te firmy, które są teraz dla nich konkurencją. Jeżdżą szybciej, jeżdżą taniej, a firma PKP Cargo jakby zapomniała o tym, że coś takiego istnieje, jak powiedziałeś, jak wolny rynek. Więc to był jeden taki mały gwoździk do tej trumny, który teraz się zadział. My tu w Wielkopolsce, to, że akurat protest był w Poznaniu, to jedno, ale my w Wielkopolsce także odczujemy to, że odejdą pracownice. Mam tu na myśli firmę PKP Cargo Tabor. To jest spółka córka firmy Cargo. Tam teraz obecnie pracuje chyba 180 osób. Już powoli niektóre miejsca pracy, tak nazwijmy, są wygaszane w ten sposób, że jeśli komuś kończy się kontrakt, po prostu nie jest przedłużany i już teraz wiem, że kilkanaście osób już zakończyło pracę. Za chwilę ci, którzy przejdą na emeryturę, to też jakby odejdą z tej pracy i w tym przypadku tego z kolei zakładu jest ten problem, że kilka lat temu dostała ta firma informację, ta spółka córka, że może remontować wagony, bo ta firma zajmuje się stricte remontem wagonów, remontem elektrowozów, że mają remontować tylko i wyłącznie lokomotywy PKP Cargo.
Pytanie o tych zwalnianych. Bezrobocie w Poznaniu niskie. Mamy też, mówiłeś, 100 firm na podobnym rynku działających. To oni bez problemów znajdą pracę na rynku, odnajdą się na tym?
Maszyniści na pewno. Maszyniści są poszukiwani. Natomiast pamiętajmy o tym, że to nie będą zwolnienia dotyczyły tylko, nazwijmy to, pracowników fizycznych. PKP Cargo to jest duża spółka, to jest także wielka administracja, kto wie, czy nawet nie za bardzo rozdmuchana w tym wszystkim. I to też dotknie tych ludzi, też dotkną zwolnienia, bo gdyby na przykład odejdzie z pracy maszynista, gwarantuje, że spokojnie byśmy teraz widzieli jakieś ogłoszenia o pracę, to są ogłoszenia o pracę dotyczące tego, że, nie wiem, Koleje Wielkopolskie zatrudnią maszynistów. Ci akurat na rynku pracy spokojnie pracę sobie znajdą. Gorzej mogą mieć tutaj wszystkie inne osoby, które pracowały właśnie w takiej spółce, jak PKP Cargo Tabor, jacyś mechanicy, jacyś specjaliści, którzy zajmują się remontem lokomotyw.
426 osób w zakładzie obejmującym Wielkopolskę, Zachodniopomorskie, Lubuskie, to dużo jest, prawda?
No tak,
to
chyba w całym kraju ma być ponad 4000 osób.
Jedna trzecia
załogi,
się nie mylę. Tak.
No ale patrząc po tym, jak ta spółka teraz wygląda, wartość spółki jeszcze w 2015 roku wynosiła 1 miliard euro. Ogromne pieniądze. W 2023 roku był już to 141 milionów. To pokazuje skalę, w jakim ta firma z roku na rok traciła swoją wartość. Nie wiem, nie odnalazła się na takim wolnym rynku, nie potrafiła przygotować się do tego, że jest konkurencja, że warto, nie wiem, zrobić jakieś ruchy wewnątrz firmy, które by spowodowały, że są bardziej konkurencyjni, lepsi, bardziej dostępni. Być może rzeczywiście jest tak, że w tej firmie pracuje za dużo osób. To strasznie boli. Ja rozumiem to, że jak się traci pracę, no to człowiek, to się rzeczywiście wywraca do góry nogami o 180 stopni. No ale kto wie, czy takie drastyczne, tutaj niestety drastyczne, bo to trzeba tak nazwać, decyzje, no nie są potrzebne, aby ratować polskiego dużego państwowego giganta.
Głos w tej sprawie zabrał też były premier Mateusz Morawiecki. To będzie cytat. Chcę głośno zaapelować do rządu Tuska i zarządu PKP Cargo. Na co czekacie? Czemu nie wdrażacie żadnego realnego planu rozwoju dla firmy PKP Cargo? W opinii Morawieckiego, aby poprawić kondycję tej firmy, powinno się pozyskać nowe kontrakty handlowe na rozwijającym się rynku. Czy politycy w tej sprawie zrobili dużo złego, czy dużo dobrego?
Mi się wydaje, że zrobili dużo złego. Właśnie o tym mówię. To jest spółka państwowa. Tam są stanowiska polityczne. Tam często na stanowiskach zarządcych nie byli fachowcy, a byli po prostu ludzie bardziej związani partyjnie z obecną czy z władzą, która w danej chwili rządziła w naszym kraju. Więc być może trzeba było mieć fachowca, który by zadziałał firmą, który by spojrzał, nie tylko patrzył przez pryzmat jednego roku, dwóch, ale przez pryzmat kilkunastu następnych lat, jak ta spółka może się rozwijać, w jakim kierunku pójść. Jak powiedziałem, na naszym rynku istnieje 100 firm, które wożą, także przewożą wagony towarowe, więc no to pokazuje skalę tak naprawdę. Są też takie dane, mówiłem o tych milionach euro utraconych. Udział w rynku kiedyś spółki był 56%, teraz jest 33%, doleci.
Czy to pokazuje,
z miesiąca na miesiąc robi się coraz gorzej.
Klienci wybierają inne firmy, bo pewnie są tańsze, no, pewnie są lepsze.
Jeśli zatrudniasz usługodawcę, nie wiem, remontujesz sobie dom, jest do zrobienia rynna, dajmy na to, to robisz za nie rynku. Bierzesz dobrego, sprawdzonego, ale pewnie też tańszego, no bo każdy zawsze patrzy w tym ostatnim rozrachunku na to, ile to kosztuje. Więc jeśli są firmy, które świadczą podobne usługi, czasami wykonują to lepiej, no, a i są tańsi, więc wybierasz tego, który za to bierze mniej.
W tym tygodniu mieliśmy protest przed poznańską siedzibą PKP Cargo, ale ta sprawa, jak słyszymy, jeszcze przed nami. 426 osób będzie w Wielkopolsce, w Zachodniopomorskim i w Lubuskim zwolnionych. Za chwilę wracamy do rozmowy.
To był tydzień w Wielkopolsce.
Przyjdzie czas, zaśpiewaj raz, zatańcz raz. Mateusz tańczy pij, a z niej to sobie pij, a z niej to pij, sobie pij. Jak wróci, powiedz nie, niech idzie tam, gdzie chce. Oj, głupi ty, głupi ty. We'll be right back.
Tydzień w Wielkopolsce.
W studiu Artur Adamczak, portal w poznaniu.pl. Teraz przenosimy się do lasów. Dwa miesiące potrwają konsultacje w sprawie terenów leśnych przeznaczonych dla mieszkańców i takich, których nie będzie można przeprowadzać wycinki. A chodzi o tak zwane lasy społeczne. Taki las ma powstać m.in. wokół Poznania. Relacja Krzysztofa Polasika.
Oczekujemy zwiększenia funkcji pozaprodukcyjnych,
mówi biolog i społecznik profesor Władysław Polcyn.
Ta dominująca funkcja społeczna oznacza, że cała reszta ma się wycofać. Tak? Więc jakiekolwiek interesy surowcowe muszą być wycofane. My uważamy, że całkowicie. Jeżeli las zamiera, tak? jeżeli sosny, które nie radzą sobie w naszym klimacie, polska myśl leśna doprowadziła do głębokiej destabilizacji tych lasów, sadząc monokultury. Tak? Więc leśnicy spowodowali problem, który rozwiązują przy pomocy sprzedawania tego lasu. Tak, my chcemy problem rozwiązać, zostawiając ten las.
Lasy społeczne nie są formą ochrony przyrody, pamiętajmy, tylko są formą szerszego udostępnienia lasów dla społeczeństwa.
Wyjaśnia dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, Wiesław Krzywina.
Czasem funkcja przyrodnicza i funkcja społeczna nie są ze sobą spójne, a czasem się wykluczają. Taki przykład jest, było kilka propozycji lokalizacji lasów społecznych w Puszczy Zielonce, właśnie na przykład wokół jezior Czarnych, które są strefą rezerwatową, ścisłą. Nie można tam wpuszczać, gdzie są nieco ważniejsze.
Właśnie w drodze tej partycypacji przez najbliższe dwa miesiące ma powstać ostateczna mapa lasów społecznych w Wielkopolsce.
Tłumaczy minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska.
Spór może się toczyć o metry kwadratowe, mówiąc w cudzysłowie, bo dla kogoś ważne jest akurat to drzewo. Widzieliśmy zdjęcia dzisiaj na spotkaniu, gdzie jakieś dziecko przykleiło kartkę, prosząc o to, by akurat to drzewo ważne dla niego nie zostało ścięte.
Pewnie Państwo wiecie, że ilość osób, które odwiedza lasy podpoznańskiej odpowiada swoim natężeniem lasom czy obszarom Tatrzańskiego Parku Narodowego czy Karkonoskiego Parku Narodowego. Nadleśnictwo Łopuchówko, w którym się znajdujemy, już zaprojektowało grubo ponad 3000 hektarów lasów społecznych. Wokół Biedruska, Puszcza Zielonka w swoich tych najbardziej odwiedzanych fragmentach, także w promieniu kilku kilometrów, w całym pierścieniu wokół Poznania takie lasy znajdziemy.
One powinny objąć nie 3000 hektarów, tylko dodajmy jedno zero więcej. To powinny być tereny, które do tej pory były niewłaściwie chronione, ale jednak przepisami, które ustanowiły lasy ochronne dla miasta Poznania. Ustawa o lasach przewidziała taką funkcję pozaprodukcyjną dla mieszkańców. To jest żadna nowość, tylko że te intencje ustawodawcy były przez leśników notorycznie gwałcone.
To nie są dwie strony, strona społeczna i leśna. Mamy tutaj bardzo ważnych partnerów naszych, jak odbiorców surowca drzewnego i bardzo ważną funkcję gospodarczą. Musimy o nich pamiętać i musimy tam, gdzie to jest możliwe, zabezpieczyć dalej realizację tej funkcji. Pamiętajmy o tym, że Polska i przemysł drzewny w Polsce to jest jeden z niewielu przemysłów, gdzie od kilkunastu lat Polska utrzymuje się w ścisłej czołówce światowej. Daje pracę ponad 350 tysiącom ludzi, daje 6% dochodów budżetu państwa.
Z tego powodu powstały bardzo liczne protesty społeczne. W tej chwili mapa protestów społecznych leśnych to już jest 480 kilka organizacji i uwaga, w tym roku przybyło ich 100. O czym to świadczy? Czy to świadczy o realizacji dobrej woli przez leśników, czy o tym, że problemy się gwałtownie intensyfikują? Prawda jest taka, że leśnicy wycinają jak najwięcej po to, żeby zdążyć przed panią minister.
Artur Adamczak, portal w poznaniu.pl. Czy pod dużymi miastami, takimi jak Poznań, te lasy powinny mieć właśnie charakter rekreacyjny, czy jednak produkcja drewna, zarabianie pieniędzy to powinien być priorytet?
No chyba jednak trzeba podzielić to. Słuchałem tych rozmów, jak sam zauważyłeś, każdy ciągnie w swoją stronę i mi się wydaje, że trudno będzie dojść do porozumienia, żeby jakiś konsensus uzyskać, chociaż mam nadzieję, że tak się stanie. No jeśli mieszkasz w Poznaniu, gdzie mamy, jakby nie było, sporo zieleni jest w mieście, chociaż mówisz, że mamy betonozję, ja uważam, że mamy sporo zieleni w mieście.
To 30% jednak powierzchni Poznania to zieleń. No, mamy wielkie właśnie tereny rekreacyjne, lasek marceliński, cytadela.
Nie ukrywam jednak, że ja lubię pojechać sobie z psem, na przykład pójść do lasu, sobie pochodzić po lesie, trochę się wyciszyć, więc ja akurat stoję na takim stanowisku, że fajnie byłoby, gdyby właśnie pod Poznaniem, nie mówię jakieś 100 kilometrów, ale w obrębie 50 kilometrów od Poznania mogły być takie miejsca, gdzie ten las no nie będzie wycinany, nie będzie prowadzona tam gospodarka leśna, czyli po prostu nie będzie wycinane drzewa. Z drugiej strony trzeba będzie jednak brać pod uwagę to, że gospodarkę leśną trzeba prowadzić. To nie jest tak, że nagle teraz zrobimy, wszystkie będą, dookoła będą puszcze i nic tam się nie będzie działo. Wspomniał o tym też dyrektor. Są też takie miejsca, do których wchodzić ludzie nie powinni, jak rezerwaty. musimy wziąć pod uwagę nie tylko gospodarkę leśną, ten charakter społeczny, o którym mówimy, ale tak naprawdę zwierzęta i przyrodę, bo ona też w tym wszystkim jest, chociaż nie może zabrać głosu, tak naprawdę nie może wyrazić swojej opinii na ten temat.
Czyli w konsultacjach nie wezmą udziału zwierzęta.
No właśnie, nie wezmą, a kto wie, na pewno miałby najwięcej do powiedzenia. W konsultacjach, z tego co wyczytałem, bierze udział 147 bodajże.
Tak, 150, prawie 150,
nawet 150 organizacji,
organizacji,
które dyskutują, jak to zrobić. Ja, zapoznając się z tym tematem, dokopałem się do materiału jeszcze z 22 roku, dokładnie z 5 lipca, więc tak naprawdę sprzed dwóch lat, wtedy już były rozmowy, ten dokument został sporządzony, były to wytyczne dotyczące tego właśnie, jak prowadzić gospodarkę leśną, aby ta funkcja społeczna była zachowana. Chodzi oczywiście o lasy państwowe, więc widać, że ten temat był podejmowany już od dawna. Ja nie wiem, czy przypadkiem nie jest tak, że trochę, no jest moda na ekologię. Ekologia zawsze się dobrze sprzedaje i czy nie jest też tak, że być może nowy rząd, nowa pani minister trochę chce ugrać, pokazać, że jest otwarta właśnie na to, że jednak nie będziemy cieli, tak jak minister Szyszko, że będziemy jechali po prostu wielkim, jedną piłą i wycinali lasy i robili wszystko po to, żeby to drewno sprzedać. To jest temat modny, ale skoro już 2 lata temu o tym rozmawiano, o tym myślano, czyli ten temat jednak gdzieś tam miał być podjęty. Fajnie, że jest podjęty i jestem ciekawy, co z tego będzie, bo dwa miesiące mają trwać konsultacje. Jestem ciekawy, co z tych rozmów wyniknie.
Te efekty pracy mamy poznać do 31 października tego roku. I pytanie, jak to pogodzić, bo słyszymy 3000 hektarów, ale miłośnicy przyrody mówią, powinno być 30 tysięcy hektarów, czyli 1-0 dopisać. To da się spotkać gdzieś po drodze?
No ja właśnie,
15 tysięcy?
To, co powiedziałem na samym początku, ja tutaj, no to będą na pewno trudne...
Czy to będzie decyzja polityczna na koniec po prostu?
To będą trudne decyzje i kto wie, czy tak się właśnie stanie, że to będzie decyzja polityczna, gdzieś na szali się położy ten zarobek z tych lasów, te pieniądze i nie wiem... PR-owo to, że to będzie dobrze wyglądało, że jednak zostawiamy lasy dla społeczeństwa, dla ludzi, że mogą z nich korzystać. Więc kto wie, czy to nie będzie właśnie rozrywka między PR-em po to, żeby rząd na tym zyskał, a zarobkiem.
Bo to była jedna też z obietnic w kampanii wyborczej w tych 100 konkretach. Z Wielkopolski tylko Poznań, w Polsce jeszcze Warszawa, Kraków, Trójmiasto, Wrocław, Łódź, Katowice, Bydgoszcz, Toruń, Szczecin, Kielce i Bielsko-Biała. Te mniejsze miejscowości nie powinny też mieć takich lasów społecznych? No, czyli od razu w kolejne hektary.
Tylko teraz tak, jeśli mają pojawić się w mniejszych miejscowościach, ja nie chcę mówić z pozycji człowieka, który mieszka i pracuje w Poznaniu. No właśnie. Teraz mieszkaniec Leszna powie, a dlaczego u mnie tego nie ma być? Za chwilę o tym powie mieszkaniec Rawicza, a dlaczego u nas nie ma tego być? Więc za chwilę się może okazać, że tak naprawdę nie można jednego drzewa nigdzie wyciąć, żeby je sprzedać, no bo każdy będzie chciał mieć gdzieś ten las społeczny. To naprawdę jest twardy orzech do zgryzienia dla rządzących, dla pani minister, żeby udało się jakiś ten kompromis z tym wszystkim osiągnąć.
Ministerstwo mówi, że planuje nad wyłączeniem z wycinki 20% najcenniejszych obszarów leśnych. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Konsultacje trwają, dotyczy to na razie tylko Poznania, ale można też wziąć udział jakoś w tych konsultacjach i wyrazić swoje zdanie. Zostawiamy lasy, bo za chwilę zajrzymy na stadion przy Bugarskiej w Poznaniu.
To był tydzień w Wielkopolsce.
Dzisiaj trzeci mecz Lecha Poznań w nowym sezonie piłkarskiej Ekstraklasy. O 20.15 kolejosz przy Bugarskiej zagra z Lechią Gdańsk. Było do tej pory tak. Pierwszy mecz Lech wygrywa z Górnikiem, drugi mecz przegrywa na wyjeździe z Widzewem. To dzisiaj? Remis.
Jako kibic Lecha, liczę na zwycięstwo, natomiast życie pokaże. Trochę się porobiło w tym Lechu, bo od ostatniego meczu odeszło 2 kluczowych zawodników. Mam tu na myśli Marchwińskiego i Christophera Welde. Na boisku nie pojawi się, także nie będzie, zabraknie Karszloma, który jest w Udinese, więc dzisiaj była, w piątek, przed meczem była konferencja trenera i tam padło właśnie pytanie, co dalej? Czy trener nie jest zaskoczony? I trener przyznał, powiedział coś takiego, że no, on rozumie, że są ruchy transferowe, że jest okres, okienko transferowe, ale mówi, że nawet sam Jasper był tym zaskoczony, bo tam na początku pojawiła się kwota, to były oczywiście nieoficjalne informacje, bo Lech nie mówi o tym, za ile sprzedaje zawodnika, że najpierw Udinese zaproponowało bodajże 1 milion euro. oferta w ogóle nie została wzięta do ręki. Teraz pojawiło się 2 miliony euro plus jeszcze jakaś tam bonifikata.
To Lech sprzedaje i sprzedaje, zarabia tak naprawdę w tym sezonie.
No zarabia, tam już bodajże...
A w drugą stronę?
No w drugą stronę na razie jest kiepsko. Pojawiło się 3 zawodników i ja nie wiem, czy to są... To jest jakby uzupełnienie bardziej składu
takie
osobowego w zespole, niż naprawdę zastąpienie tych zawodników, którzy odeszli. To są młodzi zawodnicy, którzy się pojawili teraz. Być może perspektywicznie, być może rzeczywiście analitycy obserwowali, widzieli ich, jak grają, więc tu nie będę chciał tego jakoś tam podważać. Natomiast nie wydaje mi się, żeby to było zastąpieniem jeden do jednego tych zawodników. Także oni zagrali już bodajże obrońca Alex Douglas zagrał w dwóch spotkaniach. Nawet wypadł całkiem nieźle, bo mecz z Górnikiem akurat oglądałem, z Widzewem nie mogłem tego meczu zobaczyć. Wypadł całkiem nieźle, natomiast no, zastąpienie Jaspera na środku, no to może być trudna sprawa przed meczem.
Czy ten sezon, nowy sezon budzi emocje wśród kibiców? Karnetów sprzedało się mniej. Czy po tym poprzednim sezonie kibice niektórych odwrócili się od Lecha?
No, są zawiedzeni. Syn mojego przyjaciela, 19-latek, który tam chyba dobrych od 12 roku życia z dziadkiem jeździ na mecze wyjazdowe, w tym roku stwierdził, że ten karnetu jednak z kolegami nie kupuje. A powiem szczerze, jest bardzo zaangażowany w tą kibicowską historię, więc chociażby na przykładzie tej młodej osoby można zobaczyć, że jednak coś jest nie tak. Pierwszy mecz w Poznaniu, nie wiem, czy oglądałeś, był protest kibiców przez pierwszą połowę. Nie było żadnego dopingu. Później doping się zaczął. Widać, że piłkarze są też sfrustrowani tą sytuacją, bo na przykład na tym meczu właśnie z Górnikiem, jak zawsze, kiedy kończy się mecz, piłkarze podchodzą pod trybunę tych najbardziej zagorzałych kibiców. Tym razem stanęli na środku, unieśli ręce w górę, podziękowali wszystkim czterem stronom świata, że tak to powiem, ale pod trybunę, pod kocioł nie podeszli, więc to też pokazuje, że chyba oni też czują się źle z tym, co się stało, że zostali tak potraktowani przez kibiców pod koniec tamtego sezonu. Z drugiej strony pewnie zdają sobie z tego sprawę, że...
Trochę kibice ich wyśmiali wtedy. No.
Tak, tak, tak. No, ta historia z tą dyskoteką, która była na ostatnim meczu z Koroną Kielce, to naprawdę było... No, czegoś takiego jeszcze nie widziałem, jak chodzę ponad 30 lat na kolejorza. Więc no, atmosfera chyba nie jest najlepsza, a trener ma co robić, tym bardziej, że jak powiedziałem, no, na razie chyba nie ma takich wartościowych zawodników, którzy w 100% zastąpili tych, którzy odeszli.
Na majstra Lech idzie, czy raczej środkowa nie, część tabeli?
No, zawsze się mówi, że Lech idzie na majstra.
A może właśnie już nie idzie?
No, nie wierzę, żeby nie było ambicji ku temu, aby nie myśleć o tym, że gramy o mistrza Polski. Jeśli ktoś by tak w ogóle miał takie podejście do rzeczy, że zaczynam sezon po to, żeby go zagrać, no to nie wiem, to się traci chyba jakiś duch... Duch sportowy gdzieś tam zamiera w tym wszystkim. No.
O 20:15 mecz Lecha przy Bułgarskiej z Lechią Gdańsk. Zapraszamy na stadion, zapraszamy także do transmisji u nas w radiu. Jak zawsze nasi koledzy z redakcji sportowej będą na miejscu. O 20:15 transmisja, a wcześniej także studio przedmeczowe można posłuchać. Bardzo dziękuję. Artur Adamczak, portal w Poznaniu.pl, był dzisiaj naszym gościem.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Państwu za uwagę.
A o 16:00 na naszej antenie wiadomości. Dziękujemy. Do usłyszenia.
Do widzenia.
To był Tydzień w Wielkopolsce.